Kind of Jazz. Na audycję zapraszają
Mateusz Kolami,
Szymon Stępnik, a za stołem realizatorskim niezastąpiona Grażyna Bąk. Dziś nie ma z nami Jędrka Janickiego, rzekomo przygotowuje sprawdziany dla swoich studentów, ale nie. Proszę nie dzwonić do studia, my nic nie wiemy, a sam Jędrek też nic nam nie powiedział. No nic, trudno, no. Ominie go wspaniała audycja, wspaniała dyskusja na temat jednego z najwybitniejszych saksofonistów w historii muzyki jazzowej, czyli Charlie'ego Parkera.
Zgadza się, jeden z, można powiedzieć, najwybitniejszych i jedna z pierwszych takich wielkich gwiazd też jazzu.
Tak, to prawda. Dlatego ta audycja dzisiejsza jest wyjątkowa. A w związku z tym, że Charlie pochodzi sprzed ery wydawniczej różnych albumów muzycznych, postanowiliśmy zrobić taką swoistą audycję specjalną i będziemy mówili o utworach z różnych okresów jego twórczości.
Będziemy się starać, ale zanim posłuchalibyśmy sobie Piotra Paduszyńskiego, który jest już takim trochę przyjacielem kind of jazzowym naszym. Już chyba ze dwa razy puszczaliśmy jego utwory.
Nawet mieliśmy z nim wywiad robiony.
Mieliśmy z nim wywiad też. I posłuchalibyśmy jego najnowszego utworu pod tytułem Helia. Króciutko o Piotrze Paduszyńskim, bo to warto wspomnieć, przypomnieć. To jest wrocławski muzyk młodego pokolenia, który obecnie ma taki dobry czas, jest w świetnej formie twórczej. Oprócz tego, że wykonuje muzykę jazzową, bo jest absolwentem Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej we Wrocławiu, tworzy też w takim zespole Alskar muzykę indie popową. No i właśnie można powiedzieć, że ten jego jazz trochę skręca w taką stronę muzyki filmowej, ilustracyjnej. I właśnie ten utwór, który Państwu puściłem pod tytułem Helia, ma w sobie coś takiego, poza tym, że jest inspirowany jego fascynacją muzyczną, czyli pozytywkami.
Tak, nawet miałem przyjemność oglądać go, kiedy bawił się na wielkiej scenie podczas męskiego grania pozytywką. Słuchaj, tysiące słuchaczy, a koleś wychodzi z pozytywką przed scenę. Coś niesamowitego.
Mi ciekawie.
W każdym razie, przed Państwem utwór Helia, a zaraz po nim na przystawkę co do twórczości Charlie'ego Parkera, utwór Ornithology. Thank you. utwór Helia, a następujący po nim to oczywiście Charlie Parker i jego słynne Ornithology. Właśnie, Mateuszu, Charlie Parker. Kim on dla ciebie jest? Uważasz go za wybitnego saksofonistę? Czy jest godny miana swojej legendy?
No na pewno. Jest jednym z najwybitniejszych saksofonistów w historii jazzu i to nie jest tylko dla mnie pusta formułka, bo rzeczywiście tak mi się wydaje też osobiście, jak go słucham. Chociaż oczywiście jego muzyka jest zamknięta w pewnej epoce, w pewnej erze czasowej, w której przyszła mu tworzyć, i myślę, że z dzisiejszej perspektywy ta muzyka może być uważana za pewien old school, taki pozytywny, ale też ktoś może powiedzieć, że to jest muzyka trochę anachroniczna czy staroświecka. Myślę, że jak najbardziej można by do takich wniosków też dojść.
No, ja się absolutnie z tobą nie zgadzam. To jest muzyka ponadczasowa. Muzyka, której... No, sam fakt, że my teraz o niej rozmawiamy, świadczy o tym, że wiesz, wow, to nie jest coś, co tam przepadło, co jest oldschoolowego, co jest niepopularnego. No nie, no tutaj Charlie Parker jednak cały czas jest cytowany, cały czas jest omawiany. Cały czas jest brany na warsztat, jego standardy są ponownie używane, ponownie są grane w radiu, więc no, nie zgadzam się z tobą, że to jest muzyka staroświecka.
No wiesz, to myślę, że można różnie podejść do tej twórczości, że ona może być traktowana jako staroświecka, ale też właśnie jako po prostu inspirująca dla kolejnych pokoleń muzyków. No, z mojej perspektywy jest tak trochę pół na pół, ale myślę, że rzeczywiście po czasie do pewnego stopnia się broni.
No to prawda. Słuchaj, Charlie Parker uważany jest za twórcę bebopu. Bebop to jest trochę taka muzyka, trochę jakby idąca dalej niż typowy swing. Tutaj nie mamy tego rytmu 4/4, wręcz przeciwnie. Są zmiany rytmiczne, są zmiany harmoniczne. No, można powiedzieć, że blisko jest do takiego free jazzu, którego znamy dzisiaj. I proszę powiedz mi, gdzie ten bebop klasyfikuje się w twoim rozumieniu jazzu? Czy, nie wiem, czy może stawiasz go wyżej niż ten jazz modalny, który tak często tutaj omawiamy i lubimy? Czy może no, to nie jest ta działka jazzowa, która do ciebie przemawia?
Wiesz co, jeżeli chodzi o bebop, to myślę, że to jest muzyka, która w ogóle ma ogromne znaczenie historyczne, bo ona jakby właściwie zerwała z dominacją swingu, który był takim rozrywkowym gatunkiem, i wprowadziła takie czysto artystyczne podejście do jazzu, i myślę, że te wszystkie innowacje bebopowe, czyli na przykład wielka innowacyjność, jeżeli chodzi o rytmikę, jeżeli chodzi o tempo, puls, harmonię, wirtuozeria, improwizacji, frazy bardzo skomplikowane, to myślę, że wszystko jakby spowodowało, że jazz przestał być takim czysto rozrywkowym gatunkiem i stał się poważną, intelektualną muzyką. I myślę, że w tym sensie bebop odegrał ogromną rolę, ale myślę, że w dzisiejszych czasach na przykład postbop bardzo fajnie go zastąpił, i tam w tym postbopie jest trochę inna nastrojowość, którą ja bardziej lubię w jazzie, czyli taka melancholia, więcej takich bardziej jakby skomplikowanych emocji, ale myślę, że bebop jak najbardziej miał to znaczenie właśnie przede wszystkim historyczne.
Ktoś tak fajnie powiedział, że jeżeli swing był muzyką do tańca, to bebop, który robił Charlie Parker, był jednak muzyką do słuchania. To jest chyba najlepsze określenie.
To jest, myślę, bardzo trafnie powiedziane. Właśnie o to w tym chodzi, że muzyka przestała być muzyką taneczną, a stała się muzyką czysto artystyczną.
Utwór Ornithology, którego słuchaliśmy, no, nie nazywał się tak bez żadnego tam większego znaczenia, bo Charlie Parker nosił pseudonim Bird, czyli ptak. No, ale skoro było Ornithology, to musi być też Anthropology, i teraz usłyszymy właśnie w naszym radiu ten oto utwór. Here's Anthropology. Thank you.
Just a little while ago, while the boys were playing, I was standing at the bar. I was talking to Terry Gibbs. He said to me, just like I've been saying to you for the past few days, and never in life again probably will happen where you can get three great gentlemen of modern music, guys like Charlie Parker, Dizzy Gillespie, and Bud Powell, Roy Haynes, and Tommy Potter all together in one group. And don't forget, make it here at Birdland, the Jazz Corner of the World, Broadway, 52nd Street, dollar admission. How can you go wrong?
No tak, wracamy po kolejnym utworze Charlie'ego Parkera i tu mieliśmy takie outro, gdzie padły nazwiska między innymi Charlie'ego Parkera, ale też Dizzy'ego Gillespie'ego i Buda Powella, czyli wszystko to są ikony bebopu, prawda? I też ten bebop jest dzisiaj tematem naszej audycji, oprócz samej postaci Charlie'ego Parkera. No i właśnie, chciałem cię, Szymon, zapytać, jak w ogóle oceniasz właśnie dokonania Charlie'ego Parkera na tle epoki? Czy uważasz, że w tym nurcie bebopu, czy w tym czasie, kiedy on tworzył, to była postać numer jeden, czy może uważasz, że w tym czasie tworzyli lepsi jazzmeni?
Nie uważam, aby w tym czasie tworzyli lepsi jazzmeni. Zresztą nawet Miles Davis opowiadał w swojej biografii, że no cóż, no, niesamowity to był człowiek, że nikt wcześniej ani później nie grał tak jak właśnie Charlie Parker. No, jedynym saksofonistą, który mógłby choćby zbliżyć się poziomem, był John Coltrane. Ale to wiadomo, cały czas operujemy na gruncie tych największych nazwisk. Natomiast wracając bezpośrednio do twojego pytania, nie, uważam, że Charlie Parker był tak niesamowity, był tak genialny w tym, co robił, był tak jakby poza wszystkimi obszarami, że to trudno znaleźć kogoś lepszego, jeśli chodzi o bebop.
Jeśli chodzi o bebop. Ja myślę, że on w tamtej epoce, w której tworzył, miał wielu konkurentów, prawda? To była epoka też tworzenia się tego nowoczesnego jazzu, gdzie właśnie zaczęto podchodzić do niego bardziej już tak serio. I myślę, że na przykład postać Milesa Davisa, który wtedy też stawiał pierwsze kroki, czy właśnie Thelonious'a Monka, czy Dizzy'ego Gillespie'ego, czy Sonny'ego Rollinsa. No, Sonny Rollins też jest właściwie uważany za taką ikonę bebopu i hardbopu. To myślę, że byli jego godni konkurenci, więc na przykład z mojej perspektywy Charlie Parker byłby jednym z artystów, którzy w tamtym kontekście wywarli ogromny wpływ na to pchnięcie jazzu na takie nowoczesne tory.
No właśnie, bo tutaj nie możemy zapominać o tym, że on był tym pierwszym, który zapoczątkował tą całą modę na bebop.
To prawda, można powiedzieć, że on był tym pierwszym, chociaż myślę, że jakbyśmy pomyśleli na przykład o Dizzym Gillespie'im, czy o Sonnym Rollinsie, to myślę, że to było mniej więcej w tym samym czasie.
No okej, ale
Może Dizzy Gillespie bardziej niż Sonny Rollins.
Okej, no gdybyśmy mieli cofać się tak w przeszłość, no to wiadomo, że na pewno znaleźlibyśmy kogoś pierwszego. Mi bardziej chodzi o taki wpływ kulturalny na tą scenę nowojorską jazzu. No to, no sorry, no ale dla mnie jednak Charlie Parker chyba no najbardziej się wybijał popularnością, no i podziwem też wśród swoich muzyków kompanów.
Wiesz co, tutaj nie mam, szczerze mówiąc, danych. Myślę, że na pewno był jedną z najważniejszych postaci, ale nie wiem, czy można mówić o nim jako o numerze jeden. I czy to nie jest też trochę taka kalka kulturowa, która do nas przylgnęła, że ten Bird stał się takim symbolem przemian w jazzie. No, też jego tragiczna śmierć, prawda, w dosyć młodym wieku, być może zaakcelerowała takie myślenie o Birdzie jako tym jedynym, prawda?
Tak, ale no właśnie, w sumie to jest znowu trochę taki case osoby, która młodo umiera.
Tak.
No bo zawsze w sumie jest tak, jeżeli ktoś młodo umiera, to otacza się go później takim kultem. Czy więc uważasz, że Bert jest taką osobą jak z klubu 27, Jim Morrison, Kurt Cobain?
O właśnie, myślę, że coś jest na rzeczy, że on jest właśnie postacią też dlatego tak wyniesioną, bo jego życie było i naznaczone uzależnieniem i pewnymi tragicznymi wydarzeniami, no i przede wszystkim tą przedwczesną śmiercią, która myślę, że spowodowała taki swoisty kult wokół Berda. Podobnie myślę z Johnem Coltrane'em, trochę historia się ma. A na przykład być może Miles Davis, który żył dłużej, prawda, takiego kultu aż się nie doczekał nigdy.
Oj, no nie wiem, no w naszej audycji, no nie ma audycji, byśmy nie wspominali o Milesie Davisie.
No, wielką postacią był, ale myślę, że ta subtelna różnica pomiędzy uznaniem kogoś za wybitnego, czy uznawaniem kogoś za wybitnego muzyka, a takim kultem, którym się kogoś otacza, jest dosyć istotna. I myślę, że właśnie Birda, czy właśnie Coltrane'a coś takiego dotknęło.
Ja niedawno czytałem biografię Milesa Davisa, no i tam Miles właśnie wypowiadał się trochę o grze Birda. I zwrócił uwagę na taką ciekawą rzecz, że jeśli muzyka ma swoją strukturę, jeżeli muzyka ma swoje akordy, no to Bird grał trochę pomiędzy nimi. On grał trochę pomiędzy akordami, trochę pomiędzy rytmem, trochę pomiędzy melodią. On był twórcą różnych takich figur harmonicznych, które dopiero później przedarły się do kanonu jazzu. No, tak jak tutaj sam powiedziałeś na początku, to jest trochę taki twórca, taki pionier jazzu nowoczesnego, który potem był.
Tak, tak. On jest rzeczywiście uważany za innowatora w wielu elementach jakby utworów jazzowych. No i też myślę, że jest uważany za taką ikonę bezkompromisowego artysty, czyli takiego, który właśnie nie jest tylko dawcą rozrywki, tak jak też swingu to wcześniej rozumiano, tylko po prostu tworzy z takiej czystej potrzeby serca, czy tam potrzeby twórczej i właśnie nie za bardzo interesuje go cała ta otoczka wokół muzyki.
Trochę sobie o tym jeszcze porozmawiamy.
Ale właśnie wiem, że ty masz trochę inne zdanie na ten
tak,
temat.
Tak, ja mam trochę inne zdanie, bo ja znam zdanie Milesa Davisa, które ostatnio wyczytałem w jego biografii i chętnie się z nim, z państwem podzielę. Lecz myślę, że najpierw możemy posłuchać trochę muzyki. Muzyki w postaci, no też jednego z najsłynniejszych utworów Birda i to będzie utwór Coco. Był to utwór Coco w wykonaniu Charlie'ego Parkera. Jeden z pierwszych i najbardziej przełomowych nagrań bebopu. Charlie Parker, dzisiaj gwiazda naszego odcinka. Audycja nazywa się Kind of Jazz. Obiecałem Państwu wspomnienie o jego relacji z Milesem Davisem. Panowie poznali się mniej więcej w roku 1944 i można powiedzieć, że Bert w pewnym sensie odkrył Milesa Davisa. Miles Davis grał na trąbce w jego zespole, więc mógł podpatrywać Berta no, ze wszystkim, co on czynił. No ale ich relacja była no, trudna. Można ją chyba porównać do filmu Amadeusz i relacji Salieriego i Mozarta. Miles widział w Berdzie kogoś niesamowitego. Widział swojego mistrza. Uważał, tak jak powiedziałem, że nikt wcześniej nie grał na saksofonie, tak jak on to robił. No, jedyną osobą, która zbliżyła się choćby tym samym poziomem, był tylko John Coltrane. Ich relacja była naznaczona wieloma trudnościami. Była naznaczona no, przede wszystkim tym, że Charlie Parker nie chciał płacić Milesowi pieniędzy. A dlaczego nie chciał płacić pieniędzy? Odpowiedź jest prosta. No, wolał wydać na swoje uzależnienia, które no, dość mocno wpływały na jego życie i na jego grę. Bardzo źle traktował swoich muzyków, bardzo źle traktował też swoją rodzinę. No i ogólnie uważany był raczej za takiego no, złego człowieka. Człowieka, który no, jest w stanie przehandlować swojego brata za tam odpowiednią działkę. No, ale z drugiej strony, no, jak to sam Miles mówi, no nie można mu odmówić tej genialności. Nie można mu odmówić tego podziwu. Więc w sumie, Mateusz, tak zmierzam z tym pytaniem do ciebie. No, to jest takie pytanie może trochę bardziej ogólne, ale chciałbym poznać twoje zdanie. Czy to, że jakaś osoba jest, nie wiem, bardzo negatywna prywatnie, że czyni wiele złych rzeczy, no wpływa jakoś na odbiór jej twórczości?
Zadajesz mi bardzo ciekawe pytanie, które mnie trapi i rzeczywiście się nad nim wiele razy zastanawiałem. No może nie tak wiele, ale przechodziło mi przez myśl nieraz. Myślę, że powinno się to w sumie oddzielać. No ale z drugiej strony myślę, że nie jest to jedyny głos w tej sprawie. Myślę, że pewnie jakby zapytać niektórych ludzi, to by powiedzieli, że właśnie należy to łączyć ze sobą. No ale ja myślę, że to się pewnie powinno oddzielać, tylko że czasami to jest trudne, bo myślę, że czasami widać w twórczości te cechy osobowości, które właśnie są takie toksyczne i być może one też powodują, że ta twórczość trochę wtedy w tym świetle może być gorzej oceniona po prostu.
No okej, okay, ale taki kazus. Załóżmy, że jest jakiś twórca, który ma pieniądze na swoją działalność pochodzącą z przestępstwa. No robi tam takie rzeczy, które nie do końca są zgodne z prawem, no powszechnie i społecznie uważane za złe. No i idziesz na koncert kogoś takiego. I pytanie, czy w ten sposób jakoś nie wspierasz tej takiej przestępczej działalności? Nie wspierasz tego, że ta osoba może dalej czynić to powszechnie nieakceptowane zło?
No, wspieram. To jakbym tak zrobił, to na pewno można by to nazwać jakimś tam wspieraniem, prawda, takiej działalności. A może wiesz, może po prostu uznajmy to za pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi i trzeba się może z tym pogodzić.
No, ale w każdym razie ty to próbujesz oddzielać jakoś trochę.
Staram się oddzielać, no.
No ja tak samo, wiesz, no gdyby nie to, no to nie słuchalibyśmy dzisiaj Charlie'ego Parkera, nie oglądalibyśmy Woody'ego Allena. No uważam, że taki bojkot to jest jednak taka pewna przesada. No, to, co stworzyli dani artyści, to czego słuchamy, no jest ponadczasowe. No, muzyka, przynajmniej dla mnie, no, jest takim oddzielnym bytem. Podobnie jak to dzieło, które jest tworzone. No, a to, że taka osoba jest taka, jaka jest, to już dla mnie bardziej kwestia, nie wiem, prawa, służb odpowiednich. Niech oni się tym przejmują.
No, myślę, że podobnie myślę, co ty, i chyba bym się zgodził z twoją ostatnią wypowiedzią.
No, ale wiesz, ale w każdym razie, jeszcze wracając tutaj do Charlie'ego Parkera, to jego uzależnienie było rzekomo tak silne, że były nawet takie koncerty, gdzie po prostu sprzedał swój saksofon, sprzedał swój instrument, na którym mógł grać, i w związku z tym, że nawet nie miał od kogo pożyczyć saksofonu, to grał na plastikowym saksofonie, który tam kupił w sklepie dla dzieci. No, później Ornette Coleman używał tego bardziej jako forma wyrazu artystycznego. No ale Charlie Parker no, grał na tych zabawkowych rzeczach tylko dlatego, że nie miał na czym grać. No i też, wiesz, no, zdaje się, że sam Charlie Parker, wbrew temu, co mówiłeś, no tak nie do końca przejmował się muzyką. Muzyka była tylko i wyłącznie dla niego źródłem zarobku w pewnym momencie. On grał tylko po to, żeby zdobyć kasę na kolejną działkę dla siebie.
No tak, ale to może by trzeba założyć, że to było w tym okresie, kiedy jego uzależnienie było już bardzo silne i w związku z tym on po prostu już nie był sobą, prawda? I to, że grał dla tych działek, no to wynikało po prostu z tego, że był bardzo silnie uzależniony, ale myślę, że w czasach, kiedy był słabiej uzależniony albo jeszcze nie był uzależniony, no to myślę, że ta muzyka była bardzo uczciwa, którą grał i ona wypływała po prostu z jego autentycznej potrzeby twórczej.
No to prawda, no, nigdy nie słyszałem tak swobodnie improwizującej osoby jak właśnie Charlie Parker. Nawet jak tutaj słuchamy tych utworów, nie, podczas dzisiejszej audycji, no to jest coś niesamowitego, jak ten człowiek operuje pomiędzy różnymi dźwiękami, akordami. Przecież to gdyby puścić jakiejś osobie, która nie jest zaznajomiona z jazzem, powie ci, że to jest zupełnie asłuchalne, że to jest zupełnie aharmoniczne. No ale jak my już trochę tutaj, my i nasi słuchacze, trochę słuchamy sobie tej muzyki, to przynajmniej można docenić w tym jakiś geniusz, można docenić w tym jakiś cel. To jest, wiesz, po prostu myślisz, że coś powinno się stać w muzyce, a ten Charlie Parker zupełnie to odwraca i robi coś niespodziewanego. Po prostu gra z twoimi oczekiwaniami.
No tak, to są takie wywiasy, prawda? To jak się słucha tego, to są takie i meandry, i zawiasy, i on po prostu gra w taki sposób, no taki szalony wręcz, prawda? Taki frenetyczny. I to rzeczywiście po latach robi ogromne wrażenie. Mam wrażenie, te jego struktury są takie poszarpane bardzo, są takie jakby nieregularne, to nie są jakieś takie ładnie skrojone solówki. Myślę, że w tym jest takie właśnie bebopowe szaleństwo. No i przez to jest coś, co jest takim świadectwem ogromnej autentyczności. Myślę, że w tym sensie to się w ogóle nie starzeje po latach.
Proszę Państwa, Charlie Parker, to jest audycja Kind of Jazz, a my sobie teraz posłuchamy utworu, który należy do grona raczej tych bardziej normalnych, jeśli chodzi o bebop, bardziej bluesowych, bardziej osadzonych w tym klasycznym rytmie.
Grzeczniejsze generalnie.
Tak, dokładnie. Osadzonych w rytmie 4/4. Billy's Bounce przed Państwem. Thank you. utwór Billy's Bounce w wykonaniu Charlie'ego Parkera. No właśnie, Mateuszu, Charlie Parker, wybitny saksofonista altowy. I to jest ważne, ponieważ na jego grobie, o dziwo, widnieje saksofon tenorowy, co było przyczyną wielu różnych smutków i bycia obrażonym ze strony fanów. No, saksofonista jazzowy, ale tutaj z twoich słów, jak tak wywnioskowałem, ty nie do końca jesteś jego fanem, więc skoro nie uważasz Charlie'ego Parkera za najwybitniejszego saksofonistę, kto jest twoim zdaniem takim saksofonistą?
Najwybitniejszym? Wiesz co, nie umiałbym wskazać jednego. Myślę, że to byłoby kilku.
No dobrze, ale powiedzmy, że przychodzi do ciebie złodziej, przystawia pistolet do głowy i mówi: Mateusz Golami, jaki jest najwybitniejszy saksofonista w historii jazzu? To czego byś wskazał?
Co bym wskazał? To bym, myślę, był tak przerażony, żebym w ogóle zapomniał wszystkie nazwiska. Wszystko by mi wyleciało z głowy. No, ale dobrze, postaram się. No może John Coltrane bardziej niż właśnie Charlie Parker.
No jednak, ale dlaczego?
Dlaczego? Bo myślę, że Charlie Parker jest w sensie czasowym i w sensie takiego zaawansowania pewnego, jeżeli chodzi o takie wyrafinowanie, myślę, że na trochę jeszcze niższym etapie niż John Coltrane. Myślę, że Coltrane jest późniejszy i jest, jego muzyka jest bardziej zaawansowana i ta gra na saksofonie no już kosmicznych rejonów dotyka, natomiast gra Parkera jest taka trochę jeszcze prostsza moim zdaniem.
Mi się bardzo podoba takie porównanie pomiędzy Cristiano Ronaldo a Messi w kontekście Coltrane'a i właśnie Charlie'ego Parkera. No, Charlie Parker, może odwrotnie. John Coltrane jest takim bardziej Cristiano Ronaldo, czyli osobą, która ten swój talent wypracowała poprzez ciężki trening. Człowiekiem, który, no nie wiem, no zostawał pod Bruklińskim mostem, trochę jak taki inny też znany muzyk, no i ćwiczył cały czas, wypracowywał tę swoją technikę, próbował pokonywać te swoje ograniczenia, możliwości. A Charlie Parker to taki bardziej Leo Messi, czyli człowiek, który no nie do końca może skupia się na treningu, ale który posiada ten taki wrodzony talent, który więcej widzi.
No, to jest dobre porównanie, myślę, dobra opozycja, jak to się mówi, prawda, że artyści pewnie dzielą się na takich, którzy więcej muszą ćwiczyć i mają jakby mniej wrodzonego, takiego małpiego wręcz talentu, mówiąc brzydko, i właśnie takich, którzy się urodzili po prostu do czegoś i w sumie te ćwiczenia nie są im aż tak bardzo potrzebne. Ale myślę, że tutaj w przypadku Charlie'ego Parkera sprawa nie jest taka prosta, bo podobno w tym okresie przed tworzeniem przez niego zrębów bebopu on bardzo dużo ćwiczył i podobno nawet 15 godzin dziennie przez jakieś tam chyba kilka miesięcy wręcz grał na saksofonie. To było w latach 36-38. To był taki okres, który się nazywa okresem prób i dżemów właśnie w karierze Charlie'ego Parkera, więc myślę, że on też dużo ćwiczył, ale być może rzeczywiście chodzi o pewien topos, pewną opozycję, z którą bym się generalnie zgodził.
Tak, bo on potem przestał. No ja czytam teraz te wspomnienia, że człowiek wychodził na scenę i w ogóle nie wiedział, co się dzieje. W ogóle nie ćwiczył z muzykami tych wszystkich utworów i standardów, a jednak no, po prostu brał instrument do ręki i wpasowywał się w to, co jest. Słyszał więcej niż inni. Powiem ci więcej. Ja jestem w szoku, że on potrafił prowadzić zespół z osobami, których nawet wcześniej nie widział na oczy, z którymi dopiero grał po raz pierwszy. I też zawsze wszyscy byli w szoku, że jak ten człowiek w ogóle może się wpasowywać w coś takiego. Wyobrażasz sobie dzisiaj pójść na koncert zespołu, który w ogóle nawet ze sobą nie grał wcześniej, jazzowego?
No to brzmi dosyć abstrakcyjnie i myślę rzeczywiście, że w tym sensie to jest bardzo ciekawe, co mówisz.
Właśnie. Myślę, że tutaj teraz trochę może mniej gadania, a trochę więcej, bo ty cały czas jesteś przekonany do Charlie'ego, mam wrażenie.
Znaczy, jestem czy nie jestem?
Że nie jesteś.
Nie jestem. No, tak pół na pół rzeczywiście.
No, ale może puścimy, dobrze, nie można mówić puścimy. Posłuchamy sobie dwóch utworów. Scrapple from the Apple, który jest oparty też na zmianach akordowych, też takich klasyków Honeysuckle Rose oraz I Got a Rhythm, a przed nim jeszcze posłuchamy sobie też znakomitego standardu bluesowego Now's the Time, oba oczywiście w wykonaniu Charlie'ego Parkera.
co jesteśmy po Scrapple from the Apple, standard Charlie'ego Parkera, bebopowy, rok 47. No i właśnie tak a propos tego roku 47. I chciałem cię, Szymon, podpytać, bo wiele z tych standardów Charlie'ego Parkera to są utwory z okresu II wojny światowej, która też Amerykę dotknęła w tym sensie, że amerykańscy żołnierze walczyli na froncie II wojny i tutaj mamy Charlie'ego, który gra piękną, ale taką bardzo lekką, prawda, jeżeli chodzi o emocje, muzykę. No i co o tym sądzisz? Czy to, jakby to ująć, czy to było wtedy na miejscu coś takiego? Czy to może właśnie jest, było w tym coś niezręcznego? Takie prowokacyjne trochę pytanie.
No, ja uważam, że nie, no bo w sumie co oni mieli wtedy grać? No tutaj z jednej strony już mieliśmy różne patriotyczne, patetyczne piosenki, i wydaje mi się, że ludzie po prostu też czasem chcieli pewnej wolności, pewnej swobody. No wiadomo, trochę to były takie czasy dość mocno, jakby to powiedzieć, no to ciężkie, nie? Cały czas myślało się o wojnie, o śmierci. Przychodzi sobie taki Charlie Parker, który kompletnie wywraca do góry wszelkie konwenanse.
Rozluźnia atmosferę, prawda?
Trochę tak. Ale czy to jest nie na miejscu? No ja myślę, że nie, wręcz przeciwnie. Pokazuje, że hej, możemy się cały czas bawić, nie? W tych trudnych czasach.
No i właśnie tak sobie myślę, że to jest ciekawe, co mówisz, bo rzeczywiście być może to, że on jakby właśnie mniej więcej w tym czasie, bo te innowacje, które on zaczął wprowadzać jako bebopowiec, to jest początek II wojny światowej, czyli 39 rok, a właściwie dojrzała forma bebopu się wykształcała rok później. W 44 właściwie on już trochę ten bebop jakby zarzucił, potem już poszedł w trochę inną stronę, ale właśnie ten okres, szczególnie 39-44, to jest okres taki stricte bebopowy i rzeczywiście to się pokrywa z latami II wojny światowej. Więc rzeczywiście, być może to jest najlepsze lekarstwo, prawda, na te trudne czasy, które wtedy nastały w Ameryce. Właśnie granie muzyki pełnej wolności, pełnej radości, tak trochę na przekór czasom, prawda?
No, tutaj akurat nawiązując czasami do pewnych wymogów nastrojowych, no, uważam, że to mimo wszystko jest dość chybiony trop, no bo jakby dla mnie nastrojowość w muzyce nie ma takiego znaczenia w kontekście czasów. Jeżeli tutaj szukacie jakichś prowokacyjnych, jazzowych takich niesień, no to jeżeli już, to chyba trzeba wspomnieć ewentualnie o Louisie Armstrongu i What a Beautiful World.
What a Wonderful World.
What a Wonderful World, masz rację. Bo wtedy wojna w Wietnamie szalała, a tutaj przychodzi Louis Armstrong z taką bardzo pozytywną piosenką.
No tak, ale właśnie może to jest ta sama sytuacja, co z Charlie'em Parkerem i II wojną światową, prawda? Że być może ci artyści tak po prostu rozumieli w tym sensie jakieś pomaganie nawet społeczeństwu w tych czasach, że po prostu grali muzykę, która zawsze im w duszy grała, która wyrażała ducha wolności, prawda? I w związku z tym starali się właśnie tym takim defetystycznym nastrojom w społeczeństwie przeciwdziałać, prawda? Być może po prostu poprawiali humor Amerykanom na takim najbardziej podstawowym poziomie.
W mojej ocenie bardziej to są kwestie chyba społeczne i socjalne, no bo nie oszukujmy się, to też były dość biedne czasy. Ci muzycy często też nie mieli pieniędzy, żyli w biedzie, w nędzy. No i to jest taka odpowiedź na wymogi społeczeństwa. No nie mam fajnego mieszkania, nie mam fajnego samochodu, nie mam fajnej pracy, ale znajduję wolność w muzyce. I trochę czymś takim jest dla mnie bebop jednak. Taką wolnością, ale mimo wszystko z klasą. Nie tak jak free jazz, który kompletnie ma gdzieś wszelkie osiągnięcia harmoniczne muzyki. To jednak jest ta harmonia, to jednak są te osiągnięcia znajomości teorii muzyki, ale no, jednak cały czas z klasą, tak jak mówię.
No tak, poza tym można też powiedzieć, że być może po prostu muzycy mało interesują się kwestiami politycznymi, więc nawet takie wielkie wydarzenie jak wojna wpływa na nich w niewielki sposób, po prostu robią dalej swoje, prawda? I to być może jest najbardziej trywialne i być może najbardziej trafne wyjaśnienie.
Zgadza się. Być może Rembi też powie coś więcej o wojnie w nadchodzącej audycji Złote Lata Muzyki Rozrywkowej, ale my tymczasem kończymy audycję Kind of Jazz, którą prowadzili dla państwa
Mateusz Kolami,
Szymon Stępnik, a za stołem realizatorskim Grażyna Bąk.
Niezastąpiona.
Niezastąpiona. Na zakończenie posłuchamy sobie dwóch utworów Charlie'ego Parkera, Donna Lee oraz Yardbird Suite. Do usłyszenia.
Dziękujemy.